No i właśnie trzeba ludziom, że oczywiste mówić chyba rzeczy, nie? Tak mi się wydaje.
Tak, bo tych odkrywców w internecie już jest stanowczo zbyt wiele moim zdaniem, natomiast brakuje czegoś takiego świadomego, normalnego myślenia, takiego centralnego, gdzie nie jesteś ani po lewej, ani po prawej, wiadomo, tam z jakimiś może wyjątkami, ale generalnie jesteś po prostu taki...
Zbalansowany, nie?
Tak, dobrze zbalansowany. No, to myślę, że to jest...
Tak właśnie tutaj, jeżeli chodzi o balansie, to możemy zacząć od tematu pana Brauna i świec hanukowych. Jak to się balansuje w polskiej rzeczywistości, co nie? Bo tutaj się normalnie pan strażak dobrze zajął tym wszystkim. Pół Sejmu było w oparach gasnącej gaśnicy.
A nie na wyraz? Może to trochę, wiesz, przesadzona reakcja.
Tak od tego zacznijmy, że dla mnie się trochę dziwne wydaje, bo to był taki master shot, jak w takich filmach jak Matrix czy coś, no nie, że tam on się odchyla do tyłu i te kule przepuszcza nad sobą. No i z tym Brownem to było tak, że no tam było od początku, jak on chwycił za tą gaśnicę, do samego końca, jak tam jeszcze się poszarpał z jakąś lekarką, która przyleciała tam go odganiać od tych świec i tam pytać się, co się stało, bo ona w ogóle tłumaczyła później to w wywiadzie, że to była jej reakcja, bo myślała, że się komuś coś stało, a że jest lekarzem, no to czuła się w obowiązku pomagać, co też dla mnie jest no, lekko zastanawiającym tematem, nie?
Znaczy pytanie, na ile jest lekarzem rzeczywiście, bo z tego, co znam lekarzy, to oni nie mają czasu na nic, nie wychodzą z kliniki praktycznie, nie? Niektórzy przyjmują w domu, więc jeżeli ona miała czas, żeby się tam pojawić na obradach i sobie gdzieś tam chodzić, to na ile była dobrym i potrzebnym lekarzem, nie?
No tak, tylko że ona jest posłem na Sejm, dlatego ona tam była, tylko że ona z wykształcenia jest lekarzem i tak właśnie taką podkładkę...
Wiesz, to jest, do tego zmierzam, że wiesz, że no być może niekoniecznie się tam spełniała, realizowała, skoro...
Chciała lekarzyć. No tak. No to dostała tam chyba z łokcia troszeczkę tą gaśnicą od Brauna. No i, no ale swojego celu dopiął, no byliśmy, polski Sejm był słynny na cały świat, więc mi się wydaje, że Polski, jak zawsze Polska jest na szarym końcu pod względem gospodarki, czy z poziomu życia ludzi i tak dalej, to na poziomie pato streamów i pato wydarzeń w polskim Sejmie, to jesteśmy numer jeden na całym świecie, co?
No ale wiesz, no streamy ze Sejmu, proszę cię, jak my przebiliśmy... dosyć szybkim tempie niemiecki Sejm, tak? Ilość pod względem ilości subskrybentów. Później polski kanał Sejmu przebił Stany Zjednoczone, gdzie tylko przypomnę, liczebność Polski to niecałe 38 milionów, a Stanów 330 około, więc naprawdę przebić tą oglądalność, wow, coś niesamowitego.
No jest top topów.
I też ludzi na świecie, tak, top topów. I też ludzi na świecie interesowało to, co Polacy widzą w tym ciekawego w oglądaniu tego Sejmu, nie?
No tak, to jest jak serial, a jeszcze sobie teraz do tego pomyśl,
komediowy.
Jeżeli...
No serial dokładnie,
to jest, słuchaj, tak samo jak... To już tak trochę zmienię temat, do którego wrócimy za chwilę. Był wywiad, oczywiście, wywiad na kanale sportowym Mateusza Borka z Marcinem Najmanem. No i tam Najman powiedział, bo Borek pyta się, czy tam czasami te frykwajty nie wyszły o dwa mosty za daleko, co nie? A Najman mu odpowiedział w sumie prawdziwą tezę, co byłem zdziwiony, że ryba psuje się od głowy. No więc jak taki mają przykład z Sejmu, pato streamingu, więc oni to później powielają, więc jak mogą mieć do nich pretensje później wszystkie urzędy konsumenta, czy tam Łokik, czy inne, skoro sami takie trendsetting uprawia z polski Sejm, co nie? No tak w sumie trochę racja w tym, nie?
A pytanie, co było pierwsze, kura czy jajo, nie? Tutaj w tym przypadku chyba patostreamy były szybciej. na pewno patostreamy były wcześniej niż ten cały Sejm, znaczy popularność tego kanału, no nie?
No tak, więc rozumiem, popularnością.
Wcześniej to zrobiłem.
No ja mi się wydaje, że Sejm Polski tam już nawet i 20 lat temu był warty oglądania, tylko nikt w tym nie widział aż takiego potencjału. Bardziej ludzie byli skupieni na czymś innym.
była też długa przerwa w ogóle w transmitowaniu obrad, no nie? No bo dawniej to przecież na porządku dziennym było, że w telewizji obrady szły przez pół dnia na jakimś tam kanale, już nie pamiętam na którym. Natomiast teraz no to już po prostu wraca to, co kiedyś było zabrane i wtedy pamiętam, że ludzie z jednej strony mówili, że nikt już tego nie ogląda, z drugiej strony po co to transmitować, tam nic ciekawego nie ma. A była jeszcze taka część osób, która mówiła, że no to jak my teraz będziemy wiedzieć, o czym oni tam gadają? Dawniej to można było komentować, a teraz nie wiadomo, co oni tam robią sobie, no nie? No, no a w tym momencie, jeżeli już ludzie po prostu mogą sobie to gdzieś w tle puścić i sobie tam słuchać, co oni gadają, no to, to naprawdę moim zdaniem to jest na plus.
No tak, tak. No wiesz, na przykład było coś takiego, że tam polski Sejm, kanał polskiego Sejmu zyskał 100 tysięcy subskrypcji na YouTubie i tam mówili ludzie właśnie, że no tak, jak to na mieście mówią, co nie? Wiadomo, jak to na mieście mówią, przyjdzie przycisk ten srebrny na 100 tysięcy właśnie subskrypcji, a za chwilę jeszcze ten nie zdąży dojść, a już przyjdzie na milion subskrypcji, co nie? Także to tam idzie bardzo szybko. Nie wiem, czy nie przegania polski Sejm Friza, no nie? Z najbardziej popularnym kanałem teraz w Polsce. Chociaż nie wiem, czy jest w tym momencie już najbardziej popularnym, bo tam jest kilku pretendentów do tego tytułu. No, także tam jest jeszcze Blołek chyba, albo jest jeszcze Czajnik. Tak mi się wydaje, chociaż nie jestem pewien tego. Nie oglądam takiego kid-friendly contentu, no nie?
No, ja też ciężko raczej u mnie o to, że z własnej woli to chciałoby oglądać. Natomiast powiem ci, co ciekawe ostatnio zauważyłem. Lista najchętniej odwiedzanych polskich stron. Ludzie bardzo lubią oglądać Otomoto. Całe szczęście jest popularniejsze Otomoto niż Pornhub na przykład. Co no, też ciekawe.
W sensie taka oczywiście strona z pomarańczowym logiem. Co jest ciekawe, ostatnio nawet wyliczankę widziałem, że są dwie strony tego typu w pierwszej 50 przeglądania w Polsce. Jest ta właśnie z pomarańczowym logiem. O dziwo, ta z czerwonym logiem nie jest aż tak popularna, chociaż każdy ją zna, taka red coś tam. No i do tego jest jeszcze taka z niebieskim logiem, na której przez wzgląd na wiek oglądaczy jest to bardziej takie miejsce dla boomerów. No jest taka jeszcze jedna z niebieskim logiem. I to właśnie nie będziesz czaił, bo to nie są naszego wieku, w naszym przedziale wiekowym ludzie, tylko starsi. I tam są filmy publikowane w niższej jakości, w innym całkiem anturażu, że tak powiem.
Co ty mówisz? Zaintrygowałeś mnie, słuchaj, mów tutaj nazwę całą, nie?
No nie mogę powiedzieć całej.
Myślę, że możesz.
Ale... No takie jest coś tam, X, później coś, później jest X i na końcu jest X.com.
Okej, okay, no, sobie... nie słyszałem, nie przypominam sobie, być może za 20 lat będę wiedział, o co ci chodzi. Na razie
będziesz
to nie
stałym,
jest...
Będziesz stałym widzem.
Stałym bywalcem.
Zamiast TVP będziesz sobie to puszczał na cały dzień, niech sobie leci.
A właśnie, słyszałeś, jak się zmieniła ostatnio telewizja TVP?
No, słucham. Ciekawy jestem, bo tam był
czyli,
zamach straszny
robiony.
Czyli
nie słyszałeś? Słyszałeś jednak.
Nie okay. Słyszałem, że był zamach, ale jak się zmieniła, to nie wiem. Czy jest dalej Für Deutschland? 20 razy na dzień?
Znaczy, no nie dalej, no od niedawna raczej jest Für Deutschland. jest jak? I9.30 się nazywa, zamiast program, zamiast wiadomości. Jest na stojąco, gość stoi na takim pudełku. Zamiast siedzieć sobie w studiu za milion i pokazywać, wiesz, ten... AR, tak, AR, VR, helikoptery nad głową prezenterki, no to teraz sobie stoi gość na blue screen, no nawet nie, to nie jest chyba nawet blue screen, tylko jest zwykły ekran za nim i po prostu jest tak nagrywane. Jest bardzo tak czyściutko, widać, że po prostu nawet paski przeszły, że tak powiem, restart do ustawień fabrycznych. Są takie puściutkie, wiesz, czyściutkie. No, ale zdarzają się im literówki, tak jak tam na przykład podpisali Sławomira Mentzena, jak pokazywali jego wystąpienie jako Sławomir Mentzen, tak? Jakoś tak, pomylili go z imienia. ale to na początek się zdarza, tak, bo to wszyscy w pracy są nowi, że tak powiem, więc się dopiero uczą. Albo niektórzy, jeżeli byli, no to byli 8 lat temu, tak na moje oko, więc po prostu muszę sobie przypomnieć niektóre rzeczy, no nie?
Przypomnieć, jak to się robi w telewizji, nie?
Tak, ale już widzę, ludzie na X-ie bardzo często zarzucają, że tak naprawdę już powoli zaczyna się pokazywanie na przykład... jak wypowiada się o świętach ksiądz, który już nie jest księdzem, a został gejem i w ogóle ma chłopaka, nie? Więc tego typu rzeczy teraz idą w TVP, więc tam babcie i dziadki od 13 i 14 emerytury na pewno są zadowoleni, myślę.
Tam no. Strzelają do tego telewizora.
Jest ciekawie. Idzie propaganda troszeczkę w drugą stronę powoli, chociaż jak oglądałem, poczekaj, to było drugie wydanie tego I9.30. Nie wiem, czy nie powinienem iść na to 19.30, bo o takiej godzinie idzie, ale z przodu jest I, więc niech będzie I9.30. Było takie dosyć wyważone, tylko że to było drugie dopiero, nie? No, a tak jak widzę, z tego co widzę, jak ludzie tam... wytykują na X-ie różne rzeczy, no to się już zaczyna robić kolorowo w telewizji, że tak powiem, nie? Ale i w Sejmie też kolorowo, no nie? Była tam jakaś afroamerykanka, która jakieś znaki sobie pokazywała do kamery z panem Hołownią. I one były tak generalnie pokazywane, no... Niektórzy to sobie tłumaczyli jako znak Wiktorii, inni jak faka, to tak jak na zasadzie irlandzkiej, tak, gdzie dwa palce to raczej oznaczają to samo co palec środkowy, no więc tutaj było dużo interpretacji na ten temat, nie? Ale powiem ci, że dziwne to jest, jeżeli się zestawi z tym, co było do tej pory, to na pewno. No. Ale widzę gdzieś, że ludzie tak jakby... oficjalnie może tego nie mówią, tylko mówią tak na takim małym forum swoim, że no tam już nie ma co włączać telewizora na TVP i od razu widać, kto był za kim i na kogo głosował, nie? Tak, jak się tak, im nie podoba współczesne TV, to wiadomo, że byli za PiS-em raczej, no nie?
No właśnie gdzieś mi smyknęło wczoraj czy przedwczoraj takie nagranie właśnie, bo Tede sobie robi tam swój kanał, Tedewizja. I właśnie był przy tym całym zamachu, powiedzmy w cudzysłowie, na TVP i tam trzech gości takich starszych do niego się przywaliło, że on nie jest Polakiem, że on w ogóle, czemu on to nagrywa i go tam chcieli bić praktycznie. Wiesz, mają powywieszane flagi na sobie i oni będą bronić tej telewizji, bo to była przecież telewizja taka ma być i koniec, że co to w ogóle oni tutaj robią i tak dalej. Więc to pokazuje, jakie są nastroje ludzi i w jakim przedziale wiekowym w Polsce. W to bym się nie zagłębiał, bo tak jak już wiele razy wspominałem, ja nie jestem za żadną z opcji. Chodzi mi tylko o to, jakie to wzbudza negatywne emocje u ludzi i jak ludzie potrafią być, obstawiać za jedną z opcji tylko po prostu przez to, że tak mają już ten swój światopogląd wypracowany i w ich myśleniu nie ma miejsca na otwartość, nie? W sensie na jakąś dyskusję czy cokolwiek. Jeżeli nie jesteś za tym, to jesteś przeciwko nam i już jesteśmy wrogami.
Tak,
nie?
Tak jak na początku powiedziałem, brak tego centryzmu takiego, no nie?
Dokładnie.
To tak jak widzisz, no jeżeli w TVP pokazywali dawniej biedną kobietę w rozlatującym się domu z chorym synem, no to wiadomo, do kogo był ten przekaz kierowany i co. Teraz ci ludzie mają nagle oglądać fajno Polaków, którzy mówią, że generalnie we Warszawie to jest teraz duszno i ciasno, jest dużo smogu, dlatego na święta wylatujemy do Egiptu. Czy nie, dobrze, na jakieś tam bardziej takie wyspy albo bardziej wyszukane miejsca, no nie, bo Egipt to już jest za mało. Więc oni raczej nie będą chcieli tego słuchać, ponieważ nie będą się mogli z tym tak identyfikować, co się dzieje na wsi.
Wiesz co, no i mi się wydaje, że my mamy przejebane. No nie wiem jak ty, ale ja przynajmniej wiem, że mam przejebane, bo patrz, masz wyznaczonego wroga, tak? Albo jesteś zapisem, albo jesteś fajną Polakiem, no to masz prostą ścieżkę kariery, tak? Jesteś przeciwko temu, jesteś za tym i chuj. A jeżeli tobie pewne części nie pasują i w jednej stronie, i w drugiej stronie, i też jedna i druga strona może mieć jakieś zalety, no to jest przerąbane, no nie? No bo nie możesz się podpiąć pod żadną z grup, bo nie jesteś aż na tyle zainteresowany nimi, ale też nie na tyle ich nienawidzisz, żeby być im, wiesz, wrogim nastawieniu w stosunku do nich, co nie? Więc to jest taki przejebany motyw, bo jak możesz być... Ja wiele razy słyszałem taki motyw, że rozmawiając z obcymi ludźmi, jak możesz nie być za nikim? Jak to jest? No kurwa, no to musisz być albo za jednymi, albo za drugimi. No jak nie jesteś za nikim, to za kim jesteś? No. To pewnie jakaś agentura, albo cokolwiek.
I wiesz, co ja robię wtedy? I ja się pytam takich ludzi, a jakie znasz partie poza tym PiS-em i PO? A oni mówią wtedy, no ale te są największe.
Trzecia ręka.
Ja właśnie mówię, że okej, te są największe, ale jakie znasz poza nimi? No przecież są, bo ja znam i mówię, to właśnie na nich bym się skupiał, bo są inne i nawet jeżeli mój głos zostanie oddany na jedną z nich, to tak naprawdę nie znaczy nic, bo ona i tak nie zostanie wybrana, ale dzięki temu nie spełniłem, wiesz, obowiązek obywatelski. Jednakowo nie wybrałem też ani PiS-u, ani PO, bo mi nie pasuje, załóżmy, żadna z nich. No i co? Da się, da się. No tylko dopuśćcie do głosu innych, a jak wy chcecie słuchać tylko jednych albo drugich, no to tylko jedni albo drudzy są. Wypnijcie swoje kurcze fajno-polackie i pisowskie tyłki i nie głosujcie ani na jednych, ani na drugich, po prostu.
Tak, tylko tutaj jest problem taki, że jeżeli ty sobie, wiesz, bo zawsze można odbić twój argument, że jeżeli ty byś chciał głosować na jakąś partię, która nie jest tak popularna, no to wiele osób będzie uważało ten głos za stracony, bo wiadomo, że ta partia i tak nie wygra i tak, to po co na nią głosować, co nie, wiesz, takie jest głupie przeświadczenie.
No dobrze, no i tutaj znowu możesz odbić w drugą stronę, czyli dobrze, ale twój głos też się liczy, jak będzie więcej takich ludzi jak ty, którzy pójdą głosować, no to ten głos będzie ważny. Więc tak samo tutaj, jeżeli będzie więcej ludzi, powiedzmy, że nie wiem, 100 tysięcy głosów przejdzie z jednej i drugiej partii do tej trzeciej, no to jednak, wiesz, już jest to jakaś różnica, no nie? Więc tak odbijać sobie można piłeczkę długo.
No,
ostatecznie, tak, ostatecznie raczej zazwyczaj efekt jest taki, że ani jedna, ani druga strona nie daje się przekonać do racji tej pierwszej i odchodzą skłóceni najczęściej, więc...
Tylko właśnie tutaj, dla mnie tu jest właśnie największa głupota ludzi, bo nawet jeżeli się nie zgadzasz z kimś i ktoś ma jakieś inne poglądy i tak dalej, to czemu się z tym nie pogodzić? Bo jeżeli widzisz, że ta osoba naprawdę poważnie wierzy i myśli w ten sposób, nie szkodzi tobie to w żaden sposób, co nie? Bo jeżeli ty jesteś za tą partią czy za inną, przecież to nie znaczy, że nie możecie być dobrymi sąsiadami, czy znajomymi, czy rodziną i tak dalej. A ile takie widziałem powiedzonko, dlaczego na Wigilii jest aż tyle jedzenia, no nie? Żeby ludzie cały czas mieli... Tak, żeby zamknąć mordy, być zajętym jedzeniem, a nie gadaniem, no nie? No a ile ludzi ma tak, że od lat są obrażeni na siebie właśnie przez politykę? No głupota, co nie? No, ale właśnie i tutaj bym chciał postawić kropkę na tych naszych dywagacjach na temat polityki, bo chciałbym wrócić do właśnie tematu tego gaszenia, jakie to miało skutki, albo mogłoby mieć skutki na arenie międzynarodowej, bo Polska jest pokazywana jako taki ksenofobiczny kraj, który jest wręcz antyizraelski i tak dalej. No co jest kompletną bzdurą, tylko właśnie czy ten incydent nie skłoni ludzi z innych krajów na arenie międzynarodowej do takiego właśnie myślenia?
Powiem tak, słyszałem niedawno w innym podcaście, jak pewien mężczyzna wypowiadał się właśnie odnośnie tego, bo miał styczność z dwoma stronami konfliktu w Izraelu. No i ci z Gazy mówili swoje, że a tak, bo wy tam ich nie lubicie, widzieliśmy marsze protestacyjne i tak dalej, jesteście z nami. A ci ze strony Izraela mówili, tak, tak, widzieliśmy, wy też nie lubicie islamistów, ogólnie u was Mahomet jest B i tak dalej, no nie? Więc różne strony konfliktu po prostu mają swoją bańkę informacyjną. Tak samo jak ty masz swoją bańkę informacyjną na Eksie i ja mam swoją. Więc jeżeli ty sobie wejdziesz na Eksa, będziesz miał swoje rzeczy, które potwierdzają jakby twoje myślenie. No ale weź na przykład do ręki telefon swojej kobiety i zobacz, co jej się wyświetla. To są kompletnie inne rzeczy, ponieważ ona, nie wiem, będzie miała na przykład paznokcie, fryzury i tak dalej i to już zmienia na tyle obraz informacji, które przychodzą do niej, że ten X nie jest już taki sam dla ciebie i taki sam dla niej. Więc tutaj jest tak samo i to akurat temu mężczyźnie wierzę, on naprawdę może wiedzieć, co mówi, że tak powiem, z pierwszej ręki, no nie, więc... A też na ile znam zasady rządzące internetem, no to, to wcale bym się nie zdziwił, gdyby to było tak mocno filtrowane. Więc nie sądzę. To określone grupy interesów nas widzą w określony sposób, tak? I podobnie my innych.
No rozumiem, rozumiem. Czy tylko to nie szkodzi po prostu takiej... w sensie mi chodzi o to, czy bo to, że tam ktoś z rządu coś tam odwalił, co nie? Takie właśnie rzeczy, takie czy inne. Wiesz, jedni się mogą z tym zgadzać, drudzy mogą się z tym nie zgadzać. Trzeba by było zasięgnąć porady jakiejś osoby, która się zna na rzeczy, czy to było słuszne, czy nie. Według mnie to był po prostu taki happening, który może też przynieść wiele szkody dla ludzi po prostu, dla ludności polskiej, dlatego że przez pryzmat rządów inne kraje widzą ludzi w ten sposób, co nie? Że jeżeli masz buraków w Sejmie, czy w Senacie, w każdym kraju, to ci ludzie, ci obywatele tego kraju są postrzegani przez pryzmat tego, bo to jest jednak mimo tej ustawodawczej władzy i tak dalej, no to służy to jako po prostu władza taka reprezentacyjna narodu, co nie? I wiesz, i to jest tak jakby spojrzeć na polski rząd, a spojrzeć na takich przeciętnych Polaków, w sensie przeciętnych, mówię, normalnych ludzi, zdroworozsądkowo myślących, no to ci ludzie, którzy tam zasiadają w Sejmie, nie mają nawet połowy tej kultury w zachowaniu, i tak samo jakiegoś takiej ogłady i tak samo jakiegoś empatii do innych ludzi, co nie? Także to jest jedna kwestia. Druga sprawa jest taka, że jeżeli masz takie te komentarze antysemickie czy coś takiego, no to jeżeli taki pan Brown sobie tam robi swoje komentarze, no to on się czuje pewny, no bo on ma jednak immunitet poselski i jemu mogą zrobić wielkie nic, nie? A tacy ludzie, którzy tam nawoływali do jakiegoś większego prześladowania czy cokolwiek w internecie, wiesz, w takim sensie per se, mogą się spotkać z tematem takim, że w okresie świątecznym lub po Nowym Roku o 6 rano im zapukają smerfy do domu i ich zabiorą i tyle, nie? Na wyjaśnienia, o co tutaj chodziło, co nie? Bo nie możesz nawoływać, to nie chodzi, bo ja tutaj nie bronię żadnej wyznania żydowskiego, czy katolickiego, czy jakiegokolwiek innego, tylko w Polsce masz wolność wyznania i nie możesz nawoływać do tak jakby jakiejś wojny religijnej, no nie?
No okej, okay, ale Sejm powinien być wolny od symboli religijnych, nie powinien być powiązany z żadną ze stron, że tak powiem. No więc jeżeli on to zgasił, to chyba to był taki gest. On nic nie mówił przy tym, wiesz, takiego specjalnego, no nie? Co on tam takiego powiedział? Tu się rozchodziło głównie o gest i wszędzie był pokazywany...
No on tam powiedział. On tam powiedział później, wiesz, okay, zaraz do mikrofonu okay, dobrze, powiedział, dobrze, że to jest
dobrze,
satanistyczny powiedział. Jakiś tam obrząd, co nie?
Okej, okay, dobrze, powiedział. Ja wiem, że coś tam mówił, tylko że do świadomości takiej ogólnej przebiło się to, co zrobił, a nie to, co powiedział, nie?
No dokładnie tak, tak.
No
tak.
Więc dlatego tak nawiązuje.
No i tutaj właśnie troszeczkę mi nie pasuje to zachowanie właśnie, jak to się mówi, marszałka Sejmu Hołowni, który powiedział, że jak to możliwe, że to nie wolno, ten sam zaświecał jedną z tych świec, że to nie wolno tak znieważać i tak dalej. Przy czym przed wyborami na stanowisko prezydenta kilka lat temu, czekaj, 4-5 lat temu były wybory na prezydenta, mówił, że on jest za całkowitym rozdzieleniem religii od państwa, co nie? A w tym roku założył czapeczkę i podpalał świecę hanukową, co nie? A był całkowicie za wykluczeniem krzyża i wszelkich symboli religijnych ze Sejmu, więc coś tutaj się nie klei, a ludzie mają bardzo krótką pamięć.
Dokładnie, Czester. Moim zdaniem to jest po prostu załatwianie interesów, tak? Pasuje, żebyś to zrobił, ładnie by to wyglądało, okej, dobra, zrobię to, bo wiem, że coś z tego będę miał, jakiś in plus, tak, w jakimś tam momencie. I to tyle, to wiesz, to, że tam się gada o różnych rzeczach, zobacz, my też mówimy o różnych rzeczach i jakbyś wyciągnął nasze 50 odcinków wstecz, to pewnie byś znalazł jakieś nieścisłości, tak? Ale to jest normalną rzeczą, jak nie będziesz nic mówił, to żadnych nieścisłości nigdy nie będzie. Jeżeli coś mówisz i do tego ma szerokie grono osób dostęp i do komentowania tego również, to zawsze się znajdzie ktoś, kto ci coś wytknie. Więc wiesz, trzeba byłoby znać w pełni jego zamiary, motywacje i tak dalej. I powiem ci, że byłem kilka razy świadkiem takiej sytuacji, gdzie właśnie zachowanie wydawało mi się kompletnie niezrozumiałe i bez sensu. Natomiast jeżeli uzyskałem informacje, do których wcześniej nie miałem dostępu i wiedziałem, że ta osoba musi połączyć na przykład 4-5 różnych interesów, więc wtedy automatycznie to zdanie wydawało mi się jedynym sensownym przepraszam, zdaniem, rozwiązaniem tej sytuacji, tak? Więc naprawdę, my tutaj nie wiemy wszystkiego, nie wiemy, co czemu ma służyć, dlatego z zewnątrz to wydaje głupie i idiotyczne, ale jedno ci mogę powiedzieć, jeżeli oni tam są, to na pewno nie są ludźmi głupimi. Oni mogą mieć głupie zachowania po to, żeby jakieś interesy po prostu tam przywiązywać albo oddalać od siebie pewne grupy społeczne. I to tyle. To nie jest tak, że on nie robił coś głupiego. Jeżeli popatrzymy stricte pod kątem tego wydarzenia, tak, ale gdybyśmy mieli więcej informacji, to tam są załatwiane takie interesy, że po prostu my tego nie rozumiemy na tym poziomie, bo mamy zbyt małą wiedzę na ten temat.
Możliwe, że tak jest. Możliwe, że tak jest, ale ja dalej uważam, że według mnie jest taka niekonsekwencja, bo nawet jeżeli my coś mówimy i tam nam może ktoś wyciągnąć jakieś rzeczy z kontekstu albo z jakiegoś poprzedniego odcinka, że mówiliśmy trochę inaczej albo coś takiego, to tak, ale jest to jakaś zmiana, nie wiem, bo na przykład się zemocjonowałeś ty czy ja jakimś tematem i po prostu żeśmy pojechali trochę grubiej, to jest inna rzecz niż to, żeby radykalnie zmieniać zdanie, chociaż też się muszę zgodzić, że jeżeli to jest polityka, to jest brudna gra, tam musisz na jakieś pewne kompromisy iść, żeby coś jakiegoś swojego ustawę czy cokolwiek przepchać, to też jest prawda. Tak, no
wiesz,
i tutaj
to
jest
dla
jeszcze
mnie wystarczy taki jeden argument, tak ci tylko wtrącę, że zaraz po tak naprawdę polityce przez długi czas już pozostawała tylko wojna, jeżeli się ludzie nie dogadywali, więc zobacz, jak brudna jest wojna, jeżeli polityka jest zaraz przed nią, to do jakich sposobów się można w niej uciekać, nie?
No,
z samego tego punktu widzenia już powinno to dawać wiele do myślenia. No natomiast, tak jak mówię, no to jest brudna gra, interesy tu się zawsze dzieją na sporą uwagę, dużą, tak, więc po prostu no, tutaj nie ma skrupułów, nie, tu są interesy.
No i jeszcze ostatnia kwestia, co mnie bardzo ciekawi, jako cebulę, pieniądze. Jeżeli kanał Sejm
pieniążki,
TV...
Pieniążki.
No nie lubię, jak ktoś mówi pieniążki, ale dobra, niech ci będzie.
Dlatego to mówię właśnie.
Pieniądze, jak Sejm TV zarobi jakieś pieniądze za censa czy reklam, to kto będzie to zgarniał? Na kogo to konto jest założone?
Pan Hołownia.
A mi się wydaje, że na kota to jest założone i dziękuję.
Na kota. Na kota. No dobrze, no to będzie porządna karma dla kota pana prezesa i to tyle, no.
Da, także tutaj już możemy skończyć temat tych patostreamów, najbardziej popularnych w tym roku. Akurat tak się okazało, że pod koniec, w trzecim kwartale roku, nam się tutaj taka perełka uchowała, co nie? Ciekawe to jest. No, także tamtejskie
no, cóż,
sceny
no,
i
słuchaj,
tak dalej.
Zawsze coś nowego się wydarzy, no nie? Zawsze coś nowego się wydarzy.
Co tu jeszcze bym chciał poruszyć? No, ostatnio jeszcze był taki... taki już ostatni temat może w tym podcaście. Był po prostu wrzucony na Weszło TV film Stanowskiego omawiający sprawę Rzeźniczaka. Oczywiście imienia nie pamiętam, bo mało mnie ten typ obchodzi, ale już sobie go znajdziemy. Jakub chyba, o ile dobrze mówię.
Dobrze, a do sedna, o co tam chodziło?
Jakub, tak, dobrze powiedziałem. Jakub Rzeźniczak. No to taki były piłkarz. To jest taki były piłkarz, który wypowiada się na temat swojej ex-żony i swojego dziecka, które z nią oczywiście posiada. Dał on wywiad w jakimś masowym medium. Właśnie mówiąc o tym, że on tam najpierw powiedział, że jego kobieta pracowała jako prostytutka, a ostatnim czasem dał wywiad, w którym powiedział, że dziecko, które ma z tą ex-żoną, no, że on tego dziecka znać nie chce i tak dalej, a właśnie ta dziewczynka, ona choruje na WWO. I to nie jest WWO w sensie rap warszawski, tylko WWO to jest po prostu taka wyższa wrażliwość. To jest po prostu osoby z taką wysoką wrażliwością, co nie? Ogólnie. No, no i Stanowski się wkurwił, bo zna rzeźniczaka od lat. I stwierdził tam, jadąc po nim, dość taką dużą prywatą, że takich rzeczy w ogóle nie powinien mówić i że wylewa na Instagramie miliony fotek, zdjęć z tą nową partnerką, z którą właśnie ma dziecko. No i tam takie komentarze w kierunku właśnie byłej żony i swojej córki, że nie są zbyt stosowne i żeby przestał prosić o lajki, bo gdziekolwiek go zaproszą na jakiś wywiad, to on się rzuca po prostu, żeby lajki zbierać i tak dalej. No po prostu koleś taki trochę według mnie pusty. Trochę się zgadzam ze Stanowskim, chociaż to też nie jest najlepszy sposób, żeby wiesz, takie rzeczy wywlekać na forum publiczne, przy czym sam koleś jest sobie winien, co nie? Bo zaczął swoją prywatę wywalać, przy czym do Stanowskiego napisała jego była żona po prostu z prośbą, jeżeli mógłby na ten temat się odnieść i ona pozwala na udostępnienie swojego, wiesz, tam imienia, nazwiska i tak dalej. Po prostu, bo ona nie ma żadnego, tak jakby... Nie ma żadnej popularności w mediach, że po prostu no, jej nikt nie zaprosi, żeby wyjaśniła sprawę i tak dalej, albo żeby ona się odniosła do tego, albo żeby tak jakby zasugerować temu rzeźniczakowi, żeby przestał już w ogóle o niej rozmawiać, co nie? No i tam padły takie argumenty ze strony Stanowskiego, że takie właśnie mówienie na forum publicznym o dziecku, które ma kilka lat zaledwie, może się odbić za kilka lat, czy za kilkanaście lat bardzo grubym echem, co nie? Że wiesz, ojciec cię nie chce znać i tak dalej. Tym bardziej, że dziewczynka jest właśnie bardzo taka wrażliwa na różne bodźce. Tym bardziej szkalowanie byłej żony. No i tak z grubsza ci opowiedziałem sytuację i co ty o tym uważasz? Bo ja mam kilka takich, no, trochę grzejących mi krew wniosków, nie?
A powiedz mi jeszcze taką rzecz, czy ktoś go pytał, czy on tak sam z siebie po prostu to opowiadał?
On tak z siebie i on na jednym z poprzednich, tak? No to tak, pewnie, poprzednich wywiadów.
Pewnie niezałatwione sprawy. No i jak go to boli i ma okazję o tym powiedzieć i przy okazji, wiesz, piknąć drugą osobę, to to robi. A dlaczego, wiesz, tutaj dziecko traktuje w taki sposób? Cóż, nie mnie to oceniać, nie znam sytuacji na tyle, chociaż wydaje się to zaskakujące. No ja na przykład, gdybym prowadził taki wywiad, byłbym w szoku, że gość mi zaczyna coś takiego opowiadać, nie?
No podobno koleś dzwonił do Stanowskiego wyjaśniać, że on kazał ten fragment wywiadu wyciąć, no ale Stanowski powiedział, no słuchaj, ale jeżeli jakiś tam dziennikarz przeprowadzając z tobą wywiad ma taką bombę w wywiadzie, jaką ty rzuciłeś, no to najprędzej to będzie clickbait i najprędzej to będzie pierwsze wrzucone, jako nawet skrót na początku wywiadu. Więc po prostu trzeba myśleć o tym, co się mówi. Chociaż ty to myślisz, ja to tam czasami daję się trochę ponieść, jak mnie coś wkurwi. No w tym momencie koleś według mnie przegiął pałę, bo po pierwsze, jeżeli wiedział, że to jest kobieta lekkich obyczajów, to po co się z nią wiązał, bo sam powiedział, że on wiedział o tym. Więc no sam jest pipką, że się w ogóle pierwsze,
nie wiem,
że godzi
mnie,
na coś
dla
takiego,
mnie, wiesz, dla mnie
a później jej wypominać, bo już nie jest z nim, że była taka czy taka. No dla mnie to on jest tą prostytutką, bo on się sprzedaje do mediów za viewsy, no i tyle, nie?
Nie, moim zdaniem nie. Moim zdaniem dziwka zostanie zawsze dziwką. Jeżeli ona się sprzedawała, to znaczy, że ma tak niskie standardy moralne, że prędzej czy później dla tego mężczyzny to będzie problem, więc nie rozumiem tylko jednego, dlaczego on się na to zgodził w tamtym momencie. Przecież żaden mężczyzna nie chce mieć tak nisko, wiesz, swojej kobiety, no bo to jest tak jakby, wiesz, jego niepowodzenie po prostu w tym momencie, znajdując sobie tak nisko po prostu, wiesz, kobietę, nie? Tym bardziej, że się to rozpadło, no bo wiesz, no, mogłaby być nauczona doświadczeniem, tak? I po prostu stwierdziła, że ona tego nie zrobi, będzie się pilnować i ten związek dalej by istniał. Natomiast jeżeli on nie istnieje, rozpadł się, no to widać, że no to nie działa po prostu, no nie? Jeżeli nie działa, no to on popełnił błąd i teraz moim zdaniem... Jeżeli gdzieś by to powiedział, coś odnośnie byłej żony, okej, powiedziałeś to raz, daj sobie spokój więcej... Nie mów tego i po prostu taki błąd popełniłeś i tyle, i koniec, nie? Żyj sobie dalej. No a tutaj jest wywlekanie nie dość, że żony w każdym możliwym miejscu z tego, co mówisz, to jeszcze przy okazji dziecka, no nie?
no dla mnie jest to podwójnie zjebane, bo mężczyzna, skoro się zgodził, wiedział, z jaką kobietą się wiąże i z nią żył przez wiele lat, no i później teraz, wiesz, takie wywiady strzela, bo po prostu, żeby sobie zasięgi zwiększyć, jakąś tam formę rozpoznawalności, no bo oczywiście, jeżeli nie masz jakiegoś talentu, żeby przyciągnąć ludzi czy słuchaczy do siebie tym, co myślisz, no to trzeba robić po prostu afery, no nie? Ten internet jest przepełniony tego typu rzeczami. Jakieś afery, zdrady i tak dalej.
Tak, no i właśnie, no i on przez to, co powiedział, na pewno będzie się klikało wiele, wiele, wiele lepiej niż na przykład my, którzy po prostu sobie mówimy, tak, i nie robimy tutaj żadnych afek. Dodatkowo, jeżeli to jest podcast, to nas nie widać, bo nie musi być widać na podcaście, czego niektórzy ludzie też nie rozumieją, że podcast w formie wideo jest tylko i wyłącznie dlatego dany, żeby ludzi bardziej do YouTube'a przyciągnąć, bo jeżeli chodzi o inne media, to w ogóle przy podcaście nie potrzebujesz wideo, a podcast na YouTubie to jest swego rodzaju taka troszkę profanacja, bo tak naprawdę on powinien podcasty ogólnie powinny lecieć tylko w miejscu takich jak Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tak, bo YouTube nie jest od tego, on jest od filmów, więc po prostu wiele osób, wrzucając tam podcast, wrzuca też po prostu wideo, żeby ktoś sobie mógł na czymś oko zawiesić, tak.
Na przykład mnie to nie ma na co zawieszać.
No okej, okay, no dlatego nie mamy kamerek włączonych, nie transmitujemy wideo, bo po prostu no, my jesteśmy takimi komentatorami jak każdy inny w internecie. Różnica jest tylko taka, że ludzie piszą komentarze, a my to sobie po prostu obgadujemy ze sobą i wrzucamy do neta, tak. Tyle. Więc jeżeli on ma jakiś problem, chce go omówić i tak dalej, to może niech to lepiej zrobi tam gdzieś niepublicznie, no nie?
Po co takie rzeczy powinno się załatwiać prywatnie, jeżeli się rozstał z kobietą, to powinni sobie przy tym rozstaniu wszystko powyjaśniać, podziękować sobie za współpracę, do widzenia, tyle, nie ma tematu.
Tylko, że widzisz,
tyle.
Moim zdaniem ewidentnie on się nie pogodził z tym, nie zamknął tego rozdziału w życiu na tyle, żeby móc po prostu zrobić taki krok.
Żeby przejść na tym do takiego życia codziennego, co nie?
Tak jest. On po prostu jeszcze tego nie zamknął i wiesz, każdy wywiad może być okazją do tego, żeby po prostu jakby ruszać dalej ten temat, to śmierdzące coś, co tam jeszcze zostało, nie? Nieposprzątane. O.
No a z drugiej strony powiedz mi, czy to jest fair, żeby się Stanowski w prywatne tematy innych ludzi wpierdzielać? Czy jest to fair?
Wiesz co, moim zdaniem on sobie rości prawo do takiego troszkę tutaj sędziego, tak? I będzie moment...
Szeryf.
Tak, do
szeryfa internetu.
Moim zdaniem w końcu może nadejść taki czas i z każdą taką wstawką jego on jest coraz bliżej, w którym ludzie powiedzą: dobra, weź ty już się odpierdziel, bo do każdego człowieka się przypierdalasz, cokolwiek w necie nie powie. I wiesz, w pewnym momencie może to ludzi znudzić po prostu, że on jest wszędzie tam, gdzie się coś dzieje takiego i zacznie być przez to krytykowany i po prostu zaczną mu w pewnym momencie spadać te zasięgi właśnie przez to, że grzebie w ludzkich życiach. Każdego chce wyjaśniać. To akurat z tym wyjaśnianiem to też jest jeszcze różnie, ale to jest, czasami to jest bardzo dobre, że chcę wyjaśniać, bo na przykład to Janoszek.
Mhm.
Tak, to akurat moim zdaniem bardzo dobrze, że wyjaśnił, bo tam już są tak grube zakłamania, że po prostu ktoś sobie stworzył świat w własnej głowie i po prostu kazał uwierzyć każdemu w ten świat. Więc moim zdaniem takie rzeczy są potrzebne, ale tak jak tutaj z rzeźniczakiem, z panem Jakubem, po co się w to wtrącać, po co tutaj, no bo ktoś mnie prosił, no okej, okay, no to
mi się wydaje,
no,
że on
co,
mu chciał dać po łapkach, żeby on się nie udzielał na ten temat publicznie.
Może, no ale to z drugiej strony, wiesz, to co, to każdy go może poprosić, no to co, to jest kanał Stanowskiego czy wszystkich ludzi?
No to pisz jak się do niego, niech nam pomoże, że potrzebujemy milion subskrypcji, no i on tam zrobi o nas filmik i nas trochę tam zdisuje, a my później odpowiemy mu na disa i dziękuję, tak?
A my się tam popłaczemy, że ojej.
Albo, nie, a ja tam bym się nie popłakał.
Albo powiemy, że no chuj ci, tak? I tak dalej. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł na promocję.
Bardzo dobry.
W każdym razie wiem, że to działa, natomiast no nie popieram tego, ale...
No to ci powiem ciekawostkę, bo jeżeli mówisz tutaj o Natalii Janoszek, tak bardzo jej zaszkodził ten film, te filmy Stanowskiego, że jest teraz właśnie w programie, że jest w programie teraz telewizji mainstreamowej, także no, nie są tam z niej za bardzo zadowoleni, ale jest, tak? Dalej jest gwiazdą Bollywoodu. Co lepsze, czy kojarzysz panią Karolinę Derpińskiej?
No to kojarzę, ona mówi, gdzieś z jakiejś tam wioski jest nad Warszawą, spod, nie?
Tak, z Podlasia. No i ona występowała w teledyskach Kamerzysty i Kruszwila na początku, a teraz jest wielką żoną miliardera z Miami. No i Stanowski zapowiedział na X-ie, że będzie wyjazd do Miami i będzie badał temat właśnie, że to może być pierwszy film na kanale Zero. Przy czym Karolin Derpiński powiedziała, że bardzo chętnie Krzysia już rozmawiała z nim i pisała z nim, że ona mu wszystko pokaże i z nim się spotka i już są ugadani na nagrywki w Miami.
Kogo ona jest żoną?
Jakiegoś Jacka, milionera z Miami, proszę pana. Dobra, no i słuchaj, no i zaprosiła Krzysia na nagrywki, już są ułożeni tam na nagrywki i tak dalej, więc żeby nie wyszła kolejna hipokryzja Stanowskiego, że tutaj Natalię Janoszek do ziemi przygniót, a tu taką Karolin Derpiński będzie promował, co nie? Także to jeszcze się okaże, co tam wyjdzie. No i ostatnia ciekawostka związana ze Stanowskim, dać mu już spokój. Będzie współpraca, też ogłosił to na X-ie, będzie współpraca z Rafałem Zaorskim przy właśnie produkowaniu kanału Zero i z tak, panem Millerem,
on tam chciał,
który
żeby...
był odpowiedzialny za wydawnictwo Playboya, póki jeszcze Playboy był w Polsce.
Tutaj chodziło chyba o to, żeby on w jego...
Mellerem.
Złotej 44... Meller. Nagrywał po prostu odcinki, tak, z jego jakby mieszkania na Złotej 44, które jest teraz do sprzedania i jest pomysł, żeby 20 tysięcy osób mogło kupić po części to mieszkanie.
No rozumiem, pomysł, czyli jako akcję jakiejś spółki tak samo, nie?
Nie. Po prostu jako współwłaściciel. Tak jak ty możesz mieć, nie wiem, w czwórkę rodzeństwa dom na przykład po rodzicach, tak samo on chce to na 20 tysięcy części rozdzielić. I teraz sobie pomyśl, jeżeli komornik siądzie na jednym z tych 20 tysięcy osób,
to reszta, mieszkanie.
Reszta będzie musiała dostać informacje o tym, że część może zmienić właściciela w wyniku tam, wiesz, ściągania tych długów, no nie? Wtedy sobie wyobraź, jakiś urząd we Warszawie będzie musiał 20 tysięcy tych listów wysłać. Sobie pomyśl, jakie to są koszta. List nie kosztuje w tym momencie złotówkę, tylko pewnie kilka, nie wiem. Nie wysyłałem nigdy listów, raczej, znaczy nigdy, no od wielu lat nie wysyłałem żadnego listu, więc nie wiem, ile on teraz może kosztować, no ale przypuszczam, że około 5 zł razy 20 tysięcy. A to jest tylko jedna sprawa, no nie?
No mi się wydaje, że to jest
taki... Jakie by tam były duże koszty.
To jest taki chwyt marketingowy, takie zagranie PR-owe. A nawet jeżeli do tego dojdzie faktycznie...
Niemniej jednak prawo to dopuszcza taką możliwość. Nie ma blokady, żeby to na 20 tysięcy części podzielić. Więc jeżeli on to zrobi...
To tam sąsiedzi to go wyprowadzą jeszcze zanim on to sprzeda, mi się wydaje.
No już tam się niektóre osoby burzą, nie? No. Ale jeżeli tam faktycznie na przykład pojawia się Lewandowski plus 20 tysięcy osób, ktoś może chcieć wykupić za kilkanaście tysięcy, tak jak sam powiedzieć, powiedzmy ten udział w tym mieszkaniu, tylko po to, żeby właśnie móc go tam spotkać na przykład, no nie? Więc no, może być ciekawie.
No tak, tylko że mieszkanie jest tyle duże, żeby pomieścić 20 tysięcy ludzi.
Nie, tam jednocześnie może przebywać na jednym piętrze chyba 150 osób, czy coś takiego, no nie? Według prawa nie może być więcej, więc jeżeli tam jest jeszcze jakieś mieszkanie na tym jednym piętrze, no to tak naprawdę będzie tam mogło być, nie wiem, kilkadziesiąt osób, tak rozsądnie rzecz biorąc, nie? No ale jeżeli taki Stanowski będzie miał tam nagranie, no to już raczej nikt inny nie wejdzie, no bo będzie przeszkadzał w nagraniu, no nie? No ale samemu mnie to zastanawiało, żebym sobie tam na przykład wykupił taki udział, zarejestrował sobie na przykład auto na blachach warszawskich i mieć w adresie, wiesz, adres zameldowania również Złota 44. Stary.
No tak, to coś pięknego.
Mieszkałbym sobie tu, gdzie mieszkam, a jakby mnie legitymowali, pokazuje, że mieszkam w najdroższym wieżowcu w Polsce.
No piękna sprawa.
Auto za, że tam cebula powiem, parę tysięcy cebulowe auto, wiesz, i po prostu moim Passatem B5 bym sobie podjeżdżał na warszawskich blachach tam.
Miałem mówić, właśnie to byś musiał wtedy jechać po Passata w Gnojowicy, B5 w kombi z hakiem, nie?
1.9 TDI, panie. No świat nie widział, jakbym tam jechał. Jechałbym cebulą wśród tych
jeszcze
ludzi.
Jeszcze jakbyś to w highline'ie, to już w łopa, nie.
Cebulaki to by lepsze, co to takie, Lambo w automacie? Panie, ja wolę Passat.
Nie, Passat jak jest w highline'ie, to jest już top of the top, chłopie. To już jest, nie, to już wyżej się nie da.
Dobra,
także
to
mi się
co?
Wydaje, chyba na tym będziemy kończyć nasze dywagacje.
Popłynęliśmy jak zawsze w stronę jakiś, kurczę, wygibasów umysłowych. Tak, Passatów. No ale dobrze, cebulowy akcent na koniec. To by było wszystko na dzisiaj. Mówił do was Chester i Pino. Trzymajcie się cieplutko, lajkujcie, subskrybujcie. Ciao.
Dziękujemy, że z nami jesteście od tych 50 odcinków. To jest dla nas taki szczególny odcinek na koniec roku. Właśnie 50 odcinek, także liczymy na kolejne przynajmniej 5000 odcinków. I tak samo zapraszamy do subskrypcji, polajkowania, zostawienia komentarzy, co sądzicie o całym roku spędzonym z nami lub nawet jego części. Dzięki wielkie, pozdrawiam, hej!